tytuł słowa, które dzisiaj chciałbym wygłosić, którym chciałbym się z wami podzielić, jest taki bardzo roboczy. A co potem? A co potem? Przyszło nam żyć w takich czasach, w takich chwilach, kiedy niemal na każdym kroku słyszymy, że nikt nie wie, co będzie potem. Że nikt nie wie, jak ta sytuacja się dalej rozwinie. Nikt, najmądrzejsi, najbystrzejsi, najbardziej przewidujący, najzdolniejsi, nie są w stanie tak naprawdę przewidzieć, co dalej się wydarzy, jaki będzie dalszy rozwój wypadków. I też, jak będzie wyglądał świat potem, jeżeli oczywiście jakieś potem w ogóle jeszcze zaistnieje. I nie chciałbym się tu wymądrzać, jaki to ja jestem inteligentny, przewidujący, jakie to ja mam bystre spojrzenie w przyszłość, bo wcale nie o mnie chodzi. Jest coś, na czym opieramy od wielu, wielu lat. Całą naszą mądrość, całą naszą ufność. To Boże Słowo. To Słowo prowadzi nas do wiary, a wiarą zwyciężamy świat. I tego doświadczamy. My zielonką od 25 lat, a nawet jeszcze trochę wcześniej chyba zaczęliśmy właśnie budować nasze nowe życie w oparciu o Boże Słowo. A więc możemy sobie powiedzieć, że jeżeli koniecznie potrzebujemy znaleźć odpowiedź na pytanie, a co potem, to szukajmy tej odpowiedzi właśnie w Biblii. Właśnie w Biblii. No i ktoś pomyśli, powie, no kolejny, który będzie teraz przytaczał te straszne wizje z Księgi Apokalipsy, który będzie wskazywał na czasy ostateczne i wydarzenia opisane w objawieniu, jakie otrzymał Jan na wyspie Patmos. Trudno nie kierować tam oczu, nie kierować tam myśli. Trudno, żeby to, co Jan opisuje, było obojętne dla naszych serc. A nas to nie dotyczy kiedyś, potem, zaś, kiedy dzieją się takie rzeczy. Niemniej jednak chciałbym dzisiaj skorzystać z Biblii, tak jak to Bóg pokazał, tak jak korzystamy tutaj z Biblii od tych ponad 20 lat naszej pracy wśród bezdomnych. Traktując Boże Słowo jako lekcję, jako pouczenie, jako ostrzeżenie, jako zachętę, jako wskazówkę na teraz, na dzisiaj, na tutaj, na ten czas. Przekonaliśmy się tutaj, że nigdy nie zawiedziemy się na Bożym Słowie. Zresztą sam Bóg mówi, że wszystko, co na nich przyszło, na te osoby, na te tutaj wielkie postacie, wielkie i małe, dobre i złe, opisane w Biblii, przyszło dla naszego pouczenia. To jakaś wskazówka dla nas, to jakiś obraz, nie po to, byśmy poznali ich wspaniałe czy ich tragiczne losy, bo kiedyś ktoś tam miał takie życie. Wartość historyczna tego jest oczywiście wielka, ale o wiele większa. Jest wartość tego jako lekcja dla nas na dzisiaj, na teraz. Tym bardziej, że autor tej księgi się nie zmienia. Wczoraj, dziś i na wieki taki sam. A więc jeżeli ciągle ten sam Bóg czuwa nad tym wszystkim, co się dzieje, jeżeli ten Bóg się nie zmienił, nie zmienił mu się gust, nie zmieniły mu się priorytety, nie przeszła mu miłość do człowieka, jego rady nie straciły na aktualności, jego przykazania ciągle są najdoskonalszym prawem, jakie kiedykolwiek, jakikolwiek naród otrzymał na tej ziemi. O tym też ostatnio mówiliśmy. Nie ma narodu, nie ma ludu, który by otrzymał doskonalsze prawa, niż Boży lud, Boży naród otrzymał od Niego. Niezawodne, doskonałe. Więc skoro tak jest, to sięgnijmy do lekcji Bożego Słowa, by zastanowić się, czy my też nie wiemy, co będzie potem. Czy my też możemy dołączyć śmiało z taką fałszywą pokorą. Któż to wie? Prawda, tylko Bozia wie. My tu, prawda, niech się dzieje wola nieba i tak dalej. Którą z historii biblijnych wybrać, żeby lepiej zrozumieć nasze czasy. Wiecie, nie musiałem się długo nawet nad tym zastanawiać, bo Bóg mi znowu przypomniał króla Dawida, jego życie, jego historię. Bardzo blisko naszemu sercu. Postać znana każdemu z nas. Wiele wydarzeń z jego życia jest takich bliskich nam, Bożym dzieciom. To się przydarzyło komuś bliskiemu z naszej rodziny, prawda? Z dumą mówimy o jego zwycięstwach, ze smutkiem o trudnych chwilach, przez które przechodził. Współczujemy mu i cieszymy się razem z nim jak kimś bliskim, bo to jeden z nas, tak jakby jeden z nas. Nie wywyższam się, nie nadaję sobie jakiejś specjalnej rangi, nie próbuję wam jakoś stosować jakiejś socjotechniki, żebyście się lepiej poczuli. To po prostu jeden z nas, jeden z Bożego ludu, jeden z tych, o których Bóg mógł powiedzieć. Oto mój lud, jeden z tych, którzy szczerze zaufali Bogu i mogą, tak jak i wielu spośród nas, powiedzieć: oto mój Bóg. Najmłodszy w rodzinie kiedyś wysyłany do tych najpodlejszych robót, no bo starsi bracia to starsi bracia. A wielu z nas to przerabiało też w swoich domach, w swoich rodzinach. Niekoniecznie tak dramatyczny jakiś sposób, ale wiecie dobrze, o czym mówię. Zresztą jak zaczynaliśmy służbę wśród bezdomnych 20 lat temu, naprawdę wielu spotykałem wtedy na ulicach ludzi, którzy potracili swoje mieszkania w hotelach robotniczych. Padały kolejne firmy, hotele robotnicze były zamieniane na zupełnie inne hotele czy inne instytucje i tracili miejsca, w których mieszkali wiele lat. Pracowali w jakiejś firmie, tam mieli stałe mieszkanie w tym hotelu i nagle się to wszystko urwało w wyniku transformacji gospodarczej. Ja pytałem, wielu takich spotkałem, a nie możesz wrócić do siebie, tam do siebie na wieś, tam do swojego miasteczka? Nie, bo tam już dla mnie nie ma miejsca. Starsi bracia przejęli ojcowiznę, ktoś inny otrzymał gospodarkę, ktoś inny, a mówię, ja najmłodszy, to mnie wysłali do miasta, do pracy. Idź, ułóż sobie tam życie. Nie mam po co tam wracać. Często musiałem toczyć spory też z mopsem. W zasadzie niech on, czemu wy mu udzielacie pomocy, niech on idzie tam do siebie. Niech on jedzie tam do siebie. Ale ci ludzie mi szczerze mówili, ja tam nie mam po co jechać. Ja tam nie mam nikogo. Niektórzy pojechali, a potem miałem telefon z Bobsu. Stamtąd mówi, proszę pana, ale my mamy tylko jednego bezdomnego na całą gminę. Nie może pan go przyjąć do siebie, bo przecież to już takie trochę techniczne rzeczy, jeżeli chodzi o organizację sobie życia, ale niemniej jednak ta pozycja Dawida w domu, najmłodszy, posyłany do tych najpodlejszych robót. Zresztą na wsi było popularne, że ci najmłodsi paśli gęsi, krowy, bydło, prawda, starszy był od zacniejszych zajęć. Młodszy do niczego innego się nie nadawał. Siedzieć z kozami na pastwisku. O tak. No i tak traktowano też Dawida. Przyszła wielka uroczystość w domu. Przybył wielki prorok Samuel. Miał składać u nich ofiarę. Mieli się wspólnie modlić. Wszyscy się przygotowali, wszyscy się pięknie przystroili, wszyscy się duchowo nastawili, tylko że zapomnieli o tym najmłodszym w ogóle. I pamiętamy, że tam właśnie Bóg kazał Samuelowi namaścić jednego z synów Jesiego na przyszłego księcia nad Bożym Ludem, na przyszłego króla. Samuel zaczął według wzrostu, według wyglądu, według zasług. A Bóg mówi, nie ten, nie ten, ciągle nie ten. Wreszcie sobie przypomnieli, że jest jeszcze jeden. Posłali po niego i okazało się, że to ten. No więc historia, którą wszyscy też znamy i pamiętamy, bo bardzo podnosi na duchu i podniosła skutecznie na duchu niejednego z nas, z tych takich zapomnianych, przez nikogo niechcianych, dla nikogo nieważnych, że dla Boga możesz okazać się bardzo ważny, że Bóg patrzy na serce, a nie na to, co widać oczami. Super. Przyszły czasy trudne. Zaczęła się wojna z Filistynami. Starsi synowie poszli na wojnę. A ten najmłodszy został w domu. Ojciec posyłał go z prowiantem do synów. Ojciec posyłał go, żeby przynosił wieści z frontu. A bracia? Zamiast go witać tam, jesteś Dawidzie, super, fajnie. Co tam u taty? Zgrzytali zębami, po coś tu przyraz. Na co tutaj nam jesteś potrzebny? Tchórzem jesteś, zostałeś tam w domu. My tu, bohaterowie, na pierwszej linii. Tylko bohaterstwo ich się kończyło w momencie, kiedy Goliat wychodził przed szeregi i mówi, który się ze mną zmierzy? Który odważny? W tej całej potężnej armii, przepięknie przystrojonej, w zbroję, z mieczami lśniącymi, z hełmami takimi ozdobnymi. Ani jednego nie było, żeby się wychylił. Ani jednego. I nie mówię znowu tu o jakimś nadzwyczajnym bohaterstwie Dawida, ale o jego sercu. Jak to tak? Boży lud, Boża armia, tylu wspaniałych, tylu naprawdę silnych, wspaniałych wojowników, a ten wychodzi i wszystkich obraża, szydzi, palcami pokazuje, który pluje w ich stronę. Przecież on obraża Boży lud. I też nie mówię tu o jakiejś szczególnej wierze. Jego serce po prostu nie zgadzało się z czymś takim. To nie, że on już był tak mocny w wierze. Czasami patrzymy na tą historię właśnie pod tym kątem. Ja to takiej wiary bym nie miał. Z procą na takiego giganta się wybrać. Ojej, to trzeba mieć wiarę. Trzeba mieć serce. Bóg patrzy na serce. Ja się nie zgadzam, żeby ten wielkolud obrażał moich braci. Straszył ich. Co on sobie myśli? To są słudzy mojego Boga. To jest Boży lud, a on tak bezczelnie. Serce Dawida nie pozwoliło mu na to. I stało się, co stało. Historię znamy. Tyle, że potem wspaniale, nieraz też zachwycamy, jak to Bóg podniósł Dawida z pastwiska. Wyciągnął go, tak jak w jednym z psalmów czytamy, podniósł ubogiego ze śmieci i posadził między książętami. Jaką cudowną drogą Dawid z pastwiska trafił na królewski dwór, do króla Saula. Jak mu był bardzo potrzebny tam, jak jego pieśni podnosiły króla na duchu. Jak okazał się super dowódcą straży przybocznej Saula. Jakie zwycięstwa dla Saula obnosił. Jakie wspaniałe rzeczy czynił. Przecież śpiewano pieśni. Pobił Saul swój 1000, a Dawid 10 000. Super. Tyle, że z tego powodu Saul znienawidził Dawida. zawdzięczał mu właściwie jego postawie, jego serca. To wspaniałe zwycięstwo nad Filistynami, kiedy Dawid pokonał Goliata i cała potężna armia filistyńska rzuciła się w panice do ucieczki. A oni za nimi. Już nie musieli kombinować, jaką taktykę, jaki swat stosować, specjalne taktyki broń, czy jak ich okrążyć. Wystarczyło po prostu siąść im na grzbietach i jechać na nich. Takie zwycięstwo Saul zawdzięczał Dawidowi. Ale potem śpiewają o Dawidzie, że 10 tysięcy, a ja tylko 1000. Nienawidzę go. Kilkakrotnie próbował go zabić. Dawid musiał uciekać. Dawid się musiał ukrywać. Doszło do jawnej wojny między Bogu Ducha Winnym Dawidem i Saulem, którego roznosiła pycha, nienawiść. Trudne czasy. Takie niesprawiedliwe czasy. Przecież Dawid niczego złego nie zrobił i cały czas na tym opierał swoją ufność. Boże, przecież Ty wiesz. Znasz moje serce. Przecież wiesz, że ja niczego złego nie zrobiłem. Muszę się ukrywać, muszę uciekać. Znalazłem się między wrogami. Siedzę w jakiejś jaskini przerażonych, bo często potężna armia na mnie czyha. Boże, przecież Ty wiesz. Ale kiedy miał możliwość dokonania pomsty, kiedy Saul sam mu wlazł na miecz w jaskini, nie ośmielił się sam wymierzyć sprawiedliwości. Wyszedł, zawołał Saulem, to kawałek twojej szaty, zobacz, mogłem ci odrąbać łeb, jakbym chciał, ale nie zrobiłem tego, bo cię szanuję, bo nigdy niczego złego przeciwko tobie nie knułem. W moim sercu żaden zły zamysł nie zaistniał. I na tym opierał swoje bohaterstwo i na tym opierał swoją pewność, że zły zamiar nie zagościł w tym sercu. Jak zrozpaczony był Dawid, kiedy złe rzeczy, złe zamiary, pokusy zagościły w jego sercu, a on poszedł za tym głosem. Upadek Betrzeba i historia znowu nam wszystkim dobrze znana, ale też przypominana jako ogrom Bożej łaski, jako ogrom Bożego miłosierdzia. W sercu Dawida naprawdę był żal z powodu grzechu. Nie z powodów religijnych, bo przepis mówi nie wolno, a ja zrobiłem wolno, więc teraz przychodzę i Boże, to wiesz, już teraz będę wiedział, że nie wolno. W jego sercu był ból. Żal z powodu tego, jak porzucił, w jaki sposób, bezmyślny, bezczelny, arogancki, porzucił Boże Słowo. I Bóg patrzy na serce. Wspaniałe, cudowne królestwo Dawida w historii Izraela. Najpiękniejsze. Najpiękniejszy czas. Nawet tym swoim najbogatszym, najmądrzejszym Salomonem się tak nie szczycą jak królem Dawidem. I tym, co on po sobie pozostawił i w jaki sposób rządził Izraelem, jakim był cudownym królem. Ale przyszedł moment, kiedy rodzony syn zbuntował się przeciwko niemu. Zorganizował całą koalicję, zorganizował podstępnie całą kampanię przeciwko ojcu, oszczerczą, podstępną, kłamliwą. Budował sobie politycznie swoją pozycję, pozyskiwał zwolenników, siedząc w bramie i mówiąc, gdybym to ja rozpatrywał, to ja bym to cię rozpatrzył po twojemu. Ja bym się ujął za tobą, ale tam to wątpię, czy znajdziesz sprawiedliwość. Czy w ogóle ktoś cię zechce wysłuchać. Bo tam siedzi mój ojciec, wiesz. gdybym to ja siedział. I tak budował pozycję opozycji. Tak powstawała opozycja. W pewnym momencie ten wspaniały król, któremu naród tyle zawdzięczał, którego kiedyś proszono, błagano, by zechciał objąć ten tron po tym Saulu, który ich doprowadził do takiego strasznego stanu w pewnym momencie. Ten król musiał uciekać. Opozycja na jego oczach hańbiła jego imię. Takim obrazem zhańbienia było to, że syn, jego nałożnicę posiadł na oczach całej Jerozolimy. To była największa obraza dla mężczyzny, dla króla, dla ojca. Zhańbił go. Musiał uciekać ze łzami w oczach, z garstką zwolenników. Wielu płakało, że odchodzi. Ale już wtedy się znaleźli tacy, którzy za nim rzucali kamieniami, ziemią, wydzierali się. A dobrze ci tak, łachudro, a widzisz ty, no, wyszło szydło z worka, jaki jesteś, no, wiej teraz i nie próbuj tu wracać, a to, a tamto. W takiej atmosferze, prawda, odchodził ten, który niczego złego nie uczynił, który nigdy nie miał złych zamiarów ani w stosunku do syna, ani w stosunku do tej całej opozycji, która wydzierała się przeciwko niemu. Tyle niewdzięczności. Potem polecam każdemu czytanie ksiąg Samuelowych i śledzenie tej historii, bo jest naprawdę fascynująca. Jest naprawdę fascynująca, ale ona nie jest tylko fascynująca jako sztuka dla sztuki, ale właśnie ona nam pokazuje to, przez co przechodziliśmy, przez co przechodzimy i przez co też będziemy przechodzić. Będzie, spodziewacie się jakiejś wspaniałej wdzięczności za to, co teraz robimy? Ja jestem przekonany, kochani. Ze smutkiem to mówię, że kiedy przeminie ten straszny czas, jeżeli przeminie, ale kiedy przeminie, ci, co się zadekowali, ci, co schowali się, nie tylko ze strachu, ale przede wszystkim tam mogą być nawet odważni, tylko stan ich serc nie pozwolił na to, by pójść na pierwszą linię frontu. A cóż mi oni obchodzą? Słyszałem w radiu takie instrukcje, ma Straż Miejska między innymi w postępowaniu z bezdomnymi. Nie zbliżać się na odległość mniejszą niż 1,5 metra i zawsze w maseczkach i w rękawiczkach to podchodzić do bezdomnych. Tak jakbyście byli źródłem wszelkiej zarazy, jakbyście to wy byli. 1,5 metra ma strażnik trzymać odległość od każdego z was. No ale zostawmy to, bo szukają różnych mądrych pomysłów. Są biedni, nieszczęśliwi, bo nie mają tego, co my mamy. My też zachowujemy odległość, czy w sklepach, czy w kolejkach, zgodnie z tym, jak należy. Nie traktujemy tego, co stoi przede mną, czy za mną, jako chodzącego zła, jako chodzącej zarazy. To ja mogę być dla nich nosicielem zarazków. Zdaję sobie z tego sprawę. Chociaż mam, Bóg położył mi tak mocno na sercu i chcę, żeby każdy z was to o tym pamiętał. Kiedy niesiesz pomoc, pomoc, którą umożliwia nam Bóg, od Niego otrzymujemy te wspaniałe dary. Bóg dał nam taką możliwość, że robimy paczki, że wydajemy żywność na zewnątrz. Kiedy niesiesz pomoc w imieniu Jezusa Chrystusa, nie niesiesz śmierci ze sobą. Nie ma możliwości, byś w imieniu Jezusa Chrystusa rozdawał śmierć. My rozdajemy życie, jesteśmy dawcami życia. Sami możemy polec, możemy cierpieć. Dawid, Bóg znał jego serca, cierpiał tyle razy. I to w jakich Bóg niebezpieczeństwach, w jakich strasznych sytuacjach. Na chwilę mu groziło, ile razy w psalmach wyraża swoją niemalże rozpacz. Ale nigdy nie utracił tej ufności. Przecież Ty znasz moje serce. Bóg zna Twoje serce. Pomagasz nie dlatego, że Ci kazali, nie dlatego, że musisz, bo Cię inaczej stąd wyrzucą, nie dlatego, że Ci za to płacą, nie dlatego, że akurat masz dyżur i jakbyś nie miał, to byś w ogóle obrócił się tyłem do tego, co przyszedł, co mnie to obchodzi, ja nie mam dyżuru. Pomagasz, bo masz to w sercu. Ty nie zarazisz nikogo. Nie bój się. Choć sam możesz być zarażony, ale ty wiesz, komu służysz i kto się tobą opiekuje. Jak twierdzisz, że wykonałeś swoje zadanie, zabierze cię do siebie, a nie wyrzuci na bezrobocie, a potem powie, radź sobie sam. Kiedy Dawid powrócił po tych wszystkich strasznych historiach na tron, przepraszam, że ja nie czytam tu całych obszernych fragmentów Biblii, ale mam też przekonanie, że wielu spośród was nas tutaj zna tą historię i to dobrze i jesteście już na tyle dojrzali, żeby sobie tylko po prostu przypominać te fragmenty, a ci, którzy są gdzieś na początku drogi, niech będą zachęceni, by o tym poczytać. Bo to nie jest tylko ciekawostka, ale to jest coś, co dzisiaj, teraz może ci się bardzo, ale to bardzo przydać. Wtedy powrócił. Pamiętamy taką scenę, gdy przekazywał królestwo Salomonowi, ale przekazał mu też, by rozprawił się z tymi, którzy kiedyś już znieważyli, by ich dusza nie zeszła spokojnie do grobu, tak jak gdyby się nic nie stało. Już dziś przechodzimy przez takie próby, że wiecie, nic z tego się zniechęcić. Stawiliśmy paczki bogate, obfite na półki od kilku dni. Ludzie przychodzą, biorą wczoraj pacze. Wszystkie paczki roztargane. Nie, że rozwiązane reklamówki, bo wystarczyło tylko pociągnąć za ucho i zaglądnąć do środka. Roztargane, powybierane z nich wszystkich konserwy, a reszta porozwalana na deszczu, na ten. Można pomyśleć i takim ludziom pomagać? I takim ludziom zostawiać tam, żeby sobie mogli przyjść, nie narażając siebie, bo to nie o to chodzi, że nas coś tam narażą, ale siebie mogą, no my możemy im czasami być na nich zagrożeniem jakimś. Nie wiem kto, jak. Nie znam waszych serc, bo to najbardziej zależy od stanu serca. Bóg zna. Ale ja mówię, jeżeli to robisz z przymusu, to możesz być przyczyną nieszczęścia dla kogoś. Ale jeżeli robisz to z serca, spokojnie. Spokojnie. Nikomu krzywdy na pewno nie zrobisz. Po co im pomagać, jak oni tak? W takim razie nie dostaną. O wiele trudniejsze próby będziemy przechodzić, kiedy to wszystko minie. Kiedy wyjdą ze swoich klatek szklanych ci, którzy zawsze się najwięcej wymądrzali. Wiecie, sumienie ich trochę będzie dręczyło, że mogli więcej, ale nie zrobili. Że się tak schowali. A tych, którzy zostali na pierwszej linii, a wiele organizacji, a i lekarze, a i pielęgniarki, i wolontariusze z wielu organizacji, policjanci, strażnicy, strażacy, będą gloryfikowani, odznaczani, zostaną, a my razem z nimi, znienawidzeni. Znienawidzeni. Przez zwykłą zawiść, przez ludzką podłość, przez te cechy charakteru, które na pewno nie wynikają z posłuszeństwa Bożemu Słowu. Smutno mi o tym mówić, bo wielu może się zniechęcić. To w takim razie, co ja się będę narażał, co ja się będę wychylał? Może to za 2 tygodnie, za 2 miesiące przejdzie i będę wśród tych, których potem ścigają, prześladują, którym każą ponosić konsekwencje, nie naszych przecież, złych decyzji czy błędów, których będą obwiniać. Tak, będzie szukali winnego. Kto doprowadził do takiej sytuacji? Kto zaniedbał? Kto to widział? Nie chcę nawet w tej chwili podpowiadać różnych pomysłów, bo z różnymi oskarżeniami przez te 20 lat pracy wśród bezdomnych się już spotkałem. Z tak głupimi, z tak beznadziejnymi. Mówimy z Ilonką, że nauczyliśmy się nie przejmować tymi oskarżeniami, ale to tak, tak naprawdę nauczyliśmy się mimo wszystko robić dalej to, co robimy. A nie przejmować się trudno, bo to zawsze boli. Bo to zawsze boli. Każdy taki wpis na Facebooku, każda taka obelga gdzieś tam powtarzana boli. Ale mimo wszystko zrobimy to, co robimy. Nie, że jesteśmy aż tak odporni. Robimy to, co winniśmy robić. Z czego jesteśmy posłani. Z czego zostaliśmy wybrani. Wy, kochani bracia, siostry tutaj, zostaliście wybrani, posłani do tego dzieła, które Bóg rozpoczął wśród nas. Widzicie, jak ze wszystkich stron płynie zaopatrzenie. Jak wieloma rzeczami możemy się dzielić. Jak Bóg daje rozwiązania, pomysły, środki na to, byśmy byli takim kanałem. Ja nie chcę się tu wywyższać, że kiedyś modlono się nade mną, oby Jurek był Józefem dla tego miasta. Bardzo mnie to wtedy zbudowało, ale zacząłem czytać historię Józefa i potem mówię pastorowi, że pastorze, ale Józef to największe baty dostał od swoich własnych braci. Dobrze mu było na dworze Potifara, dobrze mu było nawet w więzieniu. Był pomocnikiem nadzorcy, dobrze mu było na dworze Faraona, ale to bracia go pobili, skatowali, darli z szaty i rzucili do dołu i sprzedali jako niewolnika. No tak, Jurek, wiem, ale to wiesz, no, ten pastor tak się modli na niemu, ale tak wcale nie musi być. No dobrze, no. Różnie było przez te 20 lat, nie mam zamiaru się uskarżać, ani nikomu przypominać, jakim to bratem się okazał. Natomiast na ten czas Bóg przypomniał właśnie tą modlitwę, abyś był Józefem dla tego miasta. Jako wasz pastor, jako tutaj ten, który prowadzi dom Łazarza, mogę zorganizować coś, co będzie takie jak służba Józefa kiedyś w Egipcie. Dookoła wszystkie kraje cierpiały głód. Nigdzie nie było zboża. Nigdzie, wszędzie brakowało jedzenia. I wszyscy się dowiadywali, że ale w Egipcie jest zboże. W Egipcie jest pszenica. Bo Bóg dał mądrość Józefowi. Dał możliwości w czasach obfitości. Zgromadził plony. I to nie było zwykłe odłożenie na konto w banku, ale sama mądrość, jak przechować pszenicę przez 7 lat, 7 tych tłustych lat, kiedy zgromadzano, a potem chude lata, kiedy nic nie było. Do dzisiaj mają problemy z zgromadzeniem zboża. Jak je zakonserwować, jak je zabezpieczyć, jak je przewietrzać, żeby ono jak najdłużej przetrwało. Cała nauka jest zaangażowana w różne środki chemiczne, w różne techniczne środki, żeby zboże można było przechować. A wtedy w Egipcie? Budowa spichlerzy, to myślimy, że tak no, 4 ściany i kawałek dachu i tam wsypał parę worków i dobrze? I ani myszy tego nie zjadły, ani szczury, ani nie zatęchło, nie zapleśniało, nie zgniło. Jak to się stało? Mądrość, którą dał mu Bóg. Boża przychylność nad dziełem, które Bóg mu zlecił. Zrób tak i tak. Posłałem cię tu nie po to, byś teraz szukał zemsty na tych swoich wrednych braciach, którzy cię tak kiedyś potraktowali. Masz tutaj do dyspozycji parę oddziałów, jak chcesz, najlepszych komandosów. Jedź tam do nich i zrób porządek z nimi. Pamiętasz, jak cię potraktowali? Bóg dał ci możliwość, by ratować nie tylko swoją rodzinę, ale tak wielu. Ale tak wielu. Obyśmy byli jako Kościół tym, czym Józef był wówczas dla wszystkich okolicznych krajów. Choćby tylko dla naszego miasta, choćby tylko dla naszej dzielnicy. Ale prosimy Boga, byśmy mogli przede wszystkim nieustannie pomagać. Byśmy mogli nieustannie pomagać. Jakimiś tymi kanałami, które już mamy, postarałem się o dodatkowe przydziały konserw i mówię tutaj pastorowi Januszowi, że we wtorek możemy coś odebrać, ale to też są jakby takie przydziały obwarowane wieloma tam przepisami i tak dalej. Nie wiem, jak kiedyś się z tego wszystkiego rozliczymy. Bóg wie. Ale też mam telefon wczoraj od jakiejś młodej osoby. Jesteśmy taką krakowską firmą, prosiłem o nazwę. Nie chciałam mówić, bo to mówi nieważne kto, nie robimy tego jako reklama ten. Ale widzieliśmy program w telewizji o was i chcemy jakoś pomóc. Co możemy, ja mówię, jakbyście mogli, co mam kupić? Ja mówię, jakbyście mogli koncert nam nakupić. Mniejszych, większych, takich smarowideł. Byśmy mieli do paczek. Mówi, no wczoraj zaczęliśmy tu zbiórkę wśród nas, mamy 2500, ale do wtorku będziemy jeszcze zbierać, to będzie więcej. To dobrze, to kupimy wam to wszystko i przyślemy kuriera.
Ile to jest konserw?
Alleluja, alleluja.
To na konserwy
przyjdzie. I myślę, no to o co modliliśmy się, o co prosiliśmy, żebyśmy zawsze mogli pomagać. Nam tu niczego nie brakuje. Przebieramy w jedzeniu, już nie wiadomo, jakie rarytasy podawać tutaj. Już sami wiecie, że już KFC, już był czas, kiedy znowu dewolaje. No. Były przepiórki tutaj. Jeszcze nie doszło do sytuacji, żeby ktoś mówił, znowu przepiórki. No i całe szczęście, żeby nie doszło, bo kiedyś na pustyni mieli też znowu przepiórki. No i ilu trupem padło sprzeżarcy, ja właśnie. Więc lepiej, żeby tych przepiórek nie było tu nadmiaru, ale kiedy Bóg nam dał przepiórki tutaj, to pokazał w ten sposób, że Jego Słowo wczoraj, dziś, na wieki takie samo, tak jak On. Kiedyś dał Bożemu ludowi przepiórki, bo pragnęli mięsa, myśmy też przepiórki dostali. Mieliśmy robić wtedy agapę z kawą, herbatą i słodymi paluszkami. Bo tylko tyle mieliśmy. A Bóg nam przysłał wtedy taką obfitość i w tym właśnie przepiórki. To był taki faszerowany boczkiem. To był taki znak dla nas wyraźny, że warto czytać te historie, że warto im się przyglądać, że warto o nich słuchać, że to nie jest jakieś wypełnianie tego czasu, kiedy prawda, musimy tu siedzieć, a tak by człowiek chętnie poszedł popracować w pomie, tak? Powolny obchód miasta. Tu zaglądnę, tam coś może łyknę, tam coś capcarap, no tu, tam, to gdzieś tam rzeczy ciekawych dzieje, a ja tu muszę siedzieć. Wykorzystajcie ten czas. No, nagrałem wczoraj kolejną audycję dla aresztu śledczego. Kiedyś mieliśmy cały cykl audycji. Ta nowa audycja nazwałem teraz Więzienne spotkania z Biblią, sezon drugi. I też zachęcam. Zachęcam, do czego ich zawsze tam zachęcam przez ciągu tych kilku lat już służby wreszcie. Nie zmarnujcie tego czasu zamknięcia, tego czasu, kiedy zostaliście zatrzymani w tym galopie, w tym załatwianiu tysiąca ważnych spraw, w tych realizacji przeróżnych planów, ambitnych i wspaniałych. Nagle to wszystko się urwało, nagle zostaliście zatrzymani i nie traktujcie tego czasu jako wyciętego z życiorysu, jako straconego. Wykorzystajcie go na poznanie Boga, na poznanie Jego Słowa, na przyjrzenie się temu, jak żyłem i co mogę jeszcze zrobić z moim życiem. I was też zachęcam. Ograniczyliśmy bardzo stanowczo wychodzenie na zewnątrz. Taka jest prośba władz, takie są zalecenia, ale to ma wielkie uzasadnienie, jeżeli chodzi o ochronę was. Wielu z was, tak jak przypominam, ma zdrowie, które wisi na włosku. Ma bardzo, ale bardzo naszarpniętą odporność. Będziemy się modlić za chwilę o naszą terenie. Okazuje się, że Irenka spozna, że ma róże. Kolejna zakaźna choroba, ta sama, która już miała Gosia. Jaka jest wasza odporność w tej chwili? Jaka jest wasza odporność? Wczoraj powiedziałem, nie odwiedzajcie terenu tam w pokoju, nie jedźcie jej żadnych innych bakterii czy zarazków, bo ona jest bardzo mało odporna. No i rzeczywiście. To jest ochrona dla was w tej chwili. Tam na zewnątrz szaleje śmierć. Tam na zewnątrz. Wy jesteście w namiocie, w Bożym namiocie, o którym czytaliśmy przed chwilą w psalmie 91. Plaga, zaraza, nie zbliży się do twojego namiotu. To nie przenośnia, to nie jakiś hura optymizm, to nie jakieś nadużywanie wiary. To, co mamy w sercach. To, co mamy w sercach. Pragniemy was chronić. Pragniemy was chronić. Ktoś wczoraj mnie pyta na mediach, jak sobie radzimy. Ja mówię, póki co chronimy naszych podopiecznych najlepiej, jak potrafimy. I póki co nasi górą. Nasi górą. Potem myślę, że ktoś to dopytywał się, jak Ilonka i ja się mamy. No jak się możemy mieć? Póki możemy pomagać, póki mamy środki, możliwości, a przede wszystkim póki nasze serca są ciągle z wami, to wszystko w porządku. Bo Bóg patrzy na serca. Bóg patrzy na serce. Nie musimy przyjeżdżać tutaj opatuleni w jakieś kombinezony. Jak byście się czuli, gdybym tu przyszedł w kombinezonie, w masce Pegas, w rękawicach. Błogosławię was. Zarazo jedna. No naprawdę na tym kombinezonie mogę przynieść o wiele więcej zarazków z zewnątrz niż pod koszulką. Pod koszulę codziennie jest prany. Kochani, przepraszam jeszcze raz, że niewiele czytałem ze słowa. Opowiadałem tylko historię, którą większość z nas zna. Ona jest taka bliska naszemu sercu. Mówi o naszych losach tu. Nie spodziewajcie się, że będą was nosić na rękach, że wszyscy was będą chwalić, że każdy, kto przyjdzie po paczuszkę tutaj, będzie was całował po rączkach, bo mówi, pocałowałbym cię w rękę, tylko wiesz, nie wolno teraz się całować. Spotkacie taką niewdzięczność, taką ohydę. Nie chciałbym być w skórze tego, który wczoraj okradł te paczki dla ubogich. Nie chciałbym być w jego skórze. Co go tam spotka? Myślicie, że Bóg zostawi to na zasadzie? Gorsze rzeczy są. W mediach coraz więcej pytań, ile złych wiadomości naród jeszcze wytrzyma. Coraz więcej pytań, jak długo jeszcze będzie trwała wzajemna życzliwość. Ta dobroć okazywana sobie nawzajem w trudnych czasach, która zdumiewa, mówimy ojej, to by, żeby to tak dalej trwało, żeby to tak na zawsze już było, żeby ten, ale nie będzie tak na zawsze. Kiedy to się skończy? Ja mówię, że Lada chwila. W Stanach już czytamy, w Kalifornii najdłuższe kolejki do sklepów z bronią. Ludzie wiedzą, że za chwilę trzeba się będzie bronić. Już za chwilę twoje zapasy żywności będą powodem do tego, że możesz być zaatakowany. Że ludzie będą sobie wyrywać chleb. To może się stać. Skończy się dzielenie. Zacznie się walka. To też może się stać. Ale my wiemy coś więcej. My wiemy coś więcej. Wczoraj ktoś zamieścił taki fajny rysunek, spodobał mi się bardzo. Stoi diabeł przed gościem, pokazuje na niego paluchę i mówi: ja znam twoją przeszłość. Gość z takim uśmiechem do diabła: a ja znam twoją przyszłość. My znamy jego przyszłość. Możemy zachować ten pokój cudowny. Będzie nam przypominał naszą przeszłość. Jak niegodny, jak brudny, jak grzeszny, jak w jakim stanie przyszedłem do Jezusa Chrystusa. To On obmył nas swoją krwią. Pod Jego skrzydłami jesteśmy bezpieczni. On nie pozwoli, żeby zaraza zbliżyła się do naszego namiotu. Choćby padło po naszej prawicy 10 000, nas to nie dotknie. Boże, pozwól nam trwać w miejscu, w którym nas postawiłeś. Pozwól być wiernymi Twojemu Słowu, posłusznymi Twoim przykazaniom. Dbać o stan naszych serc, byśmy nikogo nie znienawidzili, nikomu nie zrobili krzywdy, nikogo nie odrzucili, nikomu nie odmówili łaski. Proszę Cię o to, Ojcze, w imieniu Jezusa Chrystusa i w Duchu Świętym. Amen. Amen.